Sonia Gatto. Dzień dobry. Witam Państwa na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury oraz Komisji Rewizyjnej. Witam Państwa radnych, osoby funkcyjne, osoby zaproszone, gości. Tym płynnym sposobem punkt pierwszy mamy za sobą. Przechodzimy do punktu drugiego. Każdy ma porządek z Państwa? Kworum do podejmowania uchwał mamy. Przechodzimy do punktu drugiego. Sprawozdanie finansowe powiatu goleniowskiego za 2016 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za 2016 rok oraz informacja o stanie mienia powiatu goleniowskiego za okres 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016. Kto będzie referował? Pan skarbnik? Bardzo proszę.
Dzisiaj przyspieszyliśmy. Jeżeli chodzi o wykonanie budżetu, sprawozdania pokazują, że był to dobry rok. Zakończyliśmy go większymi dochodami niż planowaliśmy, mniejszymi wydatkami, niemniej jednak, no i również mniejszym deficytem, ale niemniej jednak deficytem wynikającym z szerokiego pasma inwestycji, które prowadziliśmy w zeszłym roku. Do sprawozdania mamy pozytywne opinie zarówno RIO, jak i Komisji Rewizyjnej. Ten wniosek o udzielenie absolutorium został również udzielony. Ja myślę, że najprościej będzie, jeżeli odpowiem na pytania, bo szczegółowo to jest to duży obszar, zarówno w obszarze sprawozdania samego z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia i dokumentów finansowych, które przedstawiają kondycję finansową powiatu.
Dziękuję. Czy są pytania w tej kwestii? Ale może ktoś przeczytał raz jeszcze i nasunęły mu się pytania. Jeżeli nie ma pytań, koleżanki i koledzy, mam taką prośbę, żeby przychylić się do wniosku pani dyrektor Witkowskiej, która ma jakieś ważne obowiązki. Spróbujmy przyjąć sprawozdanie w punkcie drugim i przejdziemy do punktu piątego. Dobrze? Kto z Państwa jest za przyjęciem sprawozdania określonego w punkcie drugim? Dziękuję Państwu. I zgodnie z tym, co powiedziałem przed chwilą, przejdziemy do punktu piątego w tym momencie. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie przedstawione w analizie rynku pracy w powiecie w latach 2015-2016. Pani dyrektor, bardzo proszę.
Dzień dobry. Bardzo dziękuję za wyrozumiałość, bo akurat jesteśmy w trakcie rozstrzygania wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, więc po prostu czas goni. Także dziękuję bardzo. Ja może tak ogólnie przedstawię główne punkty, które tutaj przedstawiałam w sprawozdaniu. Przede wszystkim stopa bezrobocia. To jest stan na koniec grudnia 2016 roku 8,2%. W chwili obecnej za kwiecień, bo za maj nie mamy jeszcze danych, to jest już w tej chwili stopa bezrobocia 7,8%. I tak przechodząc do wskaźników już w poszczególnych gminach, to za grudzień gmina Goleniów to było 3,2% wskaźnik, tak? A w chwili obecnej to już, przepraszam, 3,4% wskaźnik, a w chwili obecnej też już wiemy, że gmina Goleniów to jest 3,2 i tym sposobem tak naprawdę, jeśli chodzi o powiaty, to jest o gminy typu Goleniów, no na pierwszym miejscu, bo przed Goleniowem jest tylko miasto Świnoujście i miasto Szczecin. To jest 3,0 i 3,1, później Goleniów 3,2% wskaźnik. Oczywiście cały czas mamy tutaj do czynienia z rozwijającymi się firmami na terenie parku przemysłowego i cały czas prowadzimy tutaj aktywne pośrednictwo pracy, przede wszystkim oferty pracy, przede wszystkim giełdy pracy. W zeszłym roku takich giełd się odbyło 30 giełdy.
I edukacja.
Targi. Targi. W zeszłym roku na przykład zorganizowaliśmy 36 giełd pracy i daje nam to procentowo 3 giełdy w trakcie miesiąca. Jest to taki dosyć spory wysiłek, ale bardzo chętnie realizujemy giełdy pracy. Jest to dużym ułatwieniem dla pracodawców, dlatego że w jednym miejscu my udostępniamy lokal i wszystkie sprawy organizacyjne przejmujemy na jakby w ciężarze swoim i pracodawca może w tym miejscu, w jednym miejscu o jednej godzinie spotkać się z osobami chętnymi do podjęcia pracy. Wracając do materiału, tutaj później kolejne punkty, gdyby Państwo mieli ewentualnie pytania do struktury bezrobocia, czyli wiek, czyli wykształcenie, czyli staż pracy i czas pozostawania bez pracy, to ja po prostu chętnie na końcu odpowiem do tej części materiału. Jeśli chodzi o fluktuację osób bezrobotnych, to wczoraj też wspominałam na komisji, właściwie stosunek jest taki sam, jak był kiedyś. Kiedyś załóżmy, że napływu było około 10 tysięcy osób rocznie, i odpływu tyleż samo i w tej chwili obecnie to samo. Jest oczywiście ta liczba mniejsza, czyli 5784 osoby zarejestrowanych i ponad 6 tysięcy wyłączonych. W tym, że też tutaj w tym miejscu należy zaznaczyć, że w tej chwili mamy bardzo duże obciążenie związane z rejestracją oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom dla pracodawców oraz wydawanie informacji starosty o możliwościach zaspokojenia niedoborów kadrowych, więc w tej chwili na przykład tak jak w stosunku do roku 2015 to było kilkaset, na przykład tak ze 200-300 rocznie, wcześniej jeszcze mniej, to w tej chwili na przykład mamy około 4000 w tej chwili zarejestrowanych już oświadczeń o zamiarze powierzenia i kilkaset informacji wydanych, gdzie informacja starosty jakby generuje bardzo duży wysiłek, dlatego że trzeba zanalizować rynek pracy pod kątem i kwalifikacji, i zarobków, i tak dalej, i warunków. Następnie... słucham? Tak, to są obcokrajowcy. Jeszcze tu należy zaznaczyć, no tak, z Ukrainy. To są bardzo, tak, może jakiś pojedynczy obywatel Rosji czy Armenii, ale to właściwie 99,9% jeszcze trochę to są obywatele Ukrainy. I generalnie cały czas te oświadczenia wpływają i jest zapotrzebowanie na rynku. Oprócz tego, że tak jak mówiłam, my organizujemy te giełdy i organizujemy je w sposób w tej chwili już jakby na zasadach prowadzenia przez agencję zatrudnienia, dlatego że nie tylko kierujemy w stosunku do osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, ale i też poszukujące pracy, po prostu dlatego dajemy tak samo ogłoszenia do prasy w tej chwili, tak, że takie giełdy się odbywają. Jesteśmy otwarci po prostu na to, żeby też ludzie chcący zmienić pracę mieli szansę brać udział w tych giełdach. Tak samo właśnie tu pan starosta wspomniał, targi pracy i edukacji, które się odbyły w październiku, to odnotowaliśmy właśnie taką inną sytuację niż poprzednie edycje, dlatego że większy odsetek niż osób zarejestrowanych było osób poszukujących pracy z chęcią jej zmiany, czyli osób pracujących, bo rozmawialiśmy podczas targów z tymi osobami zainteresowanymi i po prostu takie informacje zwrotne tutaj mamy, że po prostu szukają lepiej płatnej pracy, lepszych warunków i socjalnych i tak dalej. W chwili obecnej też mamy informacje, że powstają firmy, które będą na pewno konkurencyjne, jeśli chodzi o wynagrodzenie i całą sferę socjalną na przykład. Wracając jeszcze do sprawozdania, to tak właściwie o stronę 10 już zahaczyliśmy, czyli pośrednictwo pracy, aktywne pośrednictwo pracy. Tutaj można zwrócić uwagę, że to też jest jakby aktywnością pracowników urzędu, że takich ofert w 2014 było 2,5 tysiąca, w tej chwili już ponad 3300 ofert takich realnych dla naszych obywateli, dla osób zarejestrowanych w urzędzie. I tutaj też należy zwrócić uwagę na wyłączenia wcześniej, dane statystyczne, że większość tych wyłączeń w tej chwili to już nie jest jak kiedyś, że zaniestawiennictwo bądź jakąś odmowę, ale to są podjęcia pracy. I to jest dla nas też istotny element, dlatego że jakby powoduje to również jakby wzrost ogólny i gospodarczy. Tutaj też pokazuję Państwu tą informację, jacy wystawcy brali udział w targach pracy i edukacji. Były to firmy i były to również instytucje edukacyjne, szkoły, wyższe szkoły. I też mamy taką informację zwrotną, pan starosta chyba też akurat posłuchał tych opinii, że właśnie się jakby tam, bo też moi koledzy z innych powiatowych urzędów pracy mówią, że się troszeczkę jakby wyczerpała formuła targów. U nas nie. U nas cały czas bardzo chętnie pracodawcy biorą udział w targach i szkoły również, dlatego że mają możliwość w taki sposób właśnie spektakularny skontaktować się z dużą ilością jakby potencjalnych odbiorców i chętnych. Jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o stronę finansową, to na aktywizację, czyli aktywne formy dla osób bezrobotnych mieliśmy do dyspozycji kwotę 9 160 309 zł i to się składało z tak zwanego algorytmu, tylko czyli z tego, co dostajemy w ramach zwykłego algorytmu, czyli to, co przelicza się w skali województwa na każdy powiatowy urząd pracy, biorąc pod uwagę oczywiście ilość mieszkańców, stopy bezrobocia, wskaźniki w poszczególnych gminach i tak dalej. Ale również te środki się zgenerowały z projektów, czyli z Regionalnego Programu Operacyjnego, który jest skierowany do osób powyżej 30 roku życia i z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, czyli skierowany do osób do 30 roku życia, a także z kilku rezerw, które w trakcie roku również wnioskowaliśmy o przyznanie do ministerstwa, ze względu na to, że już widzieliśmy na przykład na przełomie połowy roku, czy pierwszego kwartału, już nawet tak się to odbyło, potrzeby w pewnych obszarach i już wnioskowaliśmy i również właśnie w ramach rezerwy ministra takie środki otrzymaliśmy. Dodatkowo do tej kwoty tutaj należy doliczyć oczywiście to wszystko, co się przepracowuje w ramach składki zdrowotnej, w ramach zasiłku dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych i to była kolejna kwota prawie 5 milionów złotych, czyli reasumując, kwota ponad 14 milionów złotych została przepracowana na rzecz mieszkańców, osób bezrobotnych, ale tak jak mówiłam, kiedy organizujemy takie jakby nieformalne rzeczy, jak pośrednictwo pracy dla poszukujących, to również na rzecz po prostu mieszkańców powiatu wszystkich. Jeśli chodzi tutaj o poziom wydatkowania, to oczywiście to jest strona 17. To zawsze będzie tak, że refundowane stanowiska i dotacje będą jakby generowały największy procent, poziom procentowy wydatkowanych środków, dlatego że po prostu pojedyncza dotacja czy refundowane stanowisko kieruje w stosunku do jednej osoby od razu kwotę 22 tysięcy złotych, tak? A na przykład taki staż 6-miesięczny to jest kwota 7 800 zł, więc dlatego ten poziom jakby wydatkowania będzie zawsze wyższy, pomimo to, że nie jest to najliczniejsza grupa zaktywizowanych osób w ramach refundowanych stanowisk czy przyznanych dotacji. Może jakieś pytania z Państwa strony do materiału, który tutaj został przedstawiony. Bardzo chętnie odpowiem na każde. Tak, to już mówię. Gmina Osina to wskaźnik 5,5%, tak? Ale realne liczby to są no właśnie bardzo takie skromne, dlatego że to jest 107 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, w tym 12 osób z prawem do zasiłku. Więc w tej chwili to tak naprawdę wygląda w ten sposób, że... Trzecia strona.
Panie Rady, proszę.
Stopa bezrobocia 8,2 w powiecie goleniowskim na koniec 2016 roku. Na stronie trzeciej, tu jest na samym dole Osina 5,5%. To nie jest stopa bezrobocia.
Nie, to jest wskaźnik.
No to jest wskaźnik.
Tak. Już tu mamy. To znaczy...
Zawsze rzeczywiście są tutaj dylematy przy tych stopach i wskaźnikach, dlatego że stopa bezrobocia to jest stosunek ilości pracujących osób w stosunku do czynnych zawodowo. A wskaźnik bezrobocia, trudno mi powiedzieć, jakby w historii, skąd jakby tutaj takie dwie różne wagi. Dlatego że wskaźnik bezrobocia to jest ilość bezrobotnych w stosunku do osób w wieku produkcyjnym. A tutaj wiemy, że mamy osoby od 18 roku życia do 60 w tej chwili jeszcze tam, tak, 7 czy 5 wcześniej i tak dalej roku życia. I w to również wchodzą służby mundurowe, tak? A w stosunku do czynnych zawodowo to są realnie czynne osoby zawodowe, czyli nie wejdzie 18-latek, który jest jeszcze uczniem na przykład, nie? I dlatego są te różnice, ale zawsze warto popatrzeć na realne liczby, czyli 107 osób zarejestrowanych z gminy Osina, to jest tak naprawdę również już prawie kosmetyczne bezrobocie.
Przepraszam, chciałem o coś zapytać. Bo to są dane na koniec roku 2016, prawda? A wie Pani może, jak to wygląda na koniec kwietnia w gminie Nowogard?
Na koniec kwietnia w gminie Nowogard to wskaźniki tylko nieznacznie drgną. 6,4%. Okay. Tak,
0,3%.
A było 6,1%.
Czyli generalnie wzrost.
Tak. Tak.
Z taką informacją, że cały czas maleje bezrobocie w gminie Nowogard z tego zestawienia, bo zakładam, że te dane są od Państwa. 6,1 plus na 6,4 to raczej rośnie. Rozumiem. Okej, dziękuję. Taka była informacja, wiesz, że maleje cały czas. Pan starosta.
Nie widząc pytań, Szanowni Państwo, chciałem też dodać, i brakuje mi troszkę tego w tym materiale, tak dzisiaj sobie zdałem z tego sprawę, a wczoraj też wspominałem, że Powiatowa Rada Zatrudnienia zmieniła swoją formułę, bo zgodnie z nowymi przepisami jest Powiatową Radą Rynku Pracy. W marcu zakończyła się kolejna kadencja jej funkcjonowania i teraz 24 maja odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Powiatowej Rady już Rynku Pracy, w skład której powołałem zgodnie z nowymi wytycznymi samorządowców i przedstawicieli związków zawodowych, które zgodnie z ustawą są wytypowane i którzy też przysłali, przedstawiciele tych instytucji przysłali swoich kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy. I też Pani Dyrektor, tak na przyszłość myślę, że warto, aby w tym materiale była wzmianka o tym, bo większość środków, którymi dysponuje Urząd Pracy, zarządza, można powiedzieć, w taki troszkę kolokwialny sposób, ale jednak decyduje o tym Rada Rynku Pracy, bo my przyznajemy te środki w formie, na posiedzeniu w formie głosowania, my przesuwamy. Co prawda jest to w większości na wniosek Pani Dyrektor, ale niemniej jednak warto by było wspomnieć, że Rada funkcjonuje, bo ona ma swoje określone ustawowo zadania i te zadania są po prostu wykonywane. Więc gdyby jeszcze były jakieś pytania, to ja tak myślę, że już podsumowując, chciałem Państwa jeszcze też o tym poinformować. Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze co do tego opracowania jakieś pytania? Pan radny Lembas?
Oje. To znaczy ja tak się przyglądam tej tabelce na stronie 16 i tak chciałbym się spytać, czy wysokość indywidualnej pomocy się zmienia, bo na przykład patrzę, prace interwencyjne 2016 186,722 zł na okrągło, a w 15 mniej, po 174, a wyższe nakłady 824 tysiące. Tak w kilku tu punktach jest większa liczba osób, które powiedzmy zaktywizowano, a nakłady są o kilkanaście czy kilkadziesiąt, prawda, staże zwłaszcza tu mi się rzuciły w oczy i tak nie wiedziałem, co to jest ta refundacja wynagrodzeń osób do 30 roku życia, bo to jest jakaś nowość, widzę, bo w poprzednich latach tego nie było, a to jest jakby nie było 1 000 000 zł.
Więc różnica w tych wartościach zawsze będzie taka. To nigdy nie będzie zero-jedynkowa, ani jeden do jednego, dlatego że nigdy nie jesteśmy, to znaczy zawsze na to wpływ mają przechodzące staże i przechodzące prace interwencyjne. Czyli na przykład jeśli miesiąc stażu przechodzi na nowy rok, to on jest jako osoba wyliczana, ale w wysokości 1300 zł, nie? I już to do ogólnej wartości zmienia zupełnie postać rzeczy. My tego nie podzielimy, nie? Tego 800 tysięcy przez 174 to nie da nam kwoty, załóżmy tej 5800, która wychodzi przy refundacjach, nie? Wartość jednostkowa przez 6 miesięcy jest taka sama, ale na przykład prace interwencyjne tak samo. 4 miesiące się odbywały w starym roku, 2 miesiące w nowym. Więc wychodzi ta osoba jako osoba, ale wartość tej refundacji jest 1800, a nie 5800, nie? To jest taka rzecz. I stąd właśnie. I to nigdy jakby nie będzie tego znaku równości pomiędzy, gdy podzielimy sobie kwotę 800 tysięcy przez 174, a 722, bo to wychodzi, wygląda troszeczkę jakby niekonsekwencją, ale właśnie bierze się z tej prostej przyczyny. Następnie, jeśli chodzi o dofinansowanie do 30 roku życia, nie ukrywam, że cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, chociaż z bardzo różnym skutkiem. Dobrze, że w niewielu przypadkach, kiedy tam jakby mamy problemy z uzupełnianiem stanowisk, ale ta forma się charakteryzuje tym, że przez 12 miesięcy my finansujemy najniższe wynagrodzenie plus składki, czyli tak zwane brutto-brutto, a pracodawca bierze na siebie obowiązek zatrudniania później przez kolejne 12 miesięcy. Jest to bardzo dobra forma, jeśli chodzi w ogóle o ludzi, którzy startują jakby w rynek pracy. Także cieszę się dużym zainteresowaniem. W tym roku będziemy musieli troszeczkę inaczej postąpić i postaramy się przygotować tę informację też na stronę i ewentualnie przesłać do Państwa, bo będziemy ogłaszać ten nabór już w tej chwili, tak? Czyli środki przyszłoroczne z 18 roku musimy ogłosić w tej chwili, bo możliwość finansowania będzie do końca 18 roku, a z tej przyczyny, że miewamy przerwy w umowach, to my musimy przewidywać, nie? Że czasem z obsadzeniem jest miesiąc przerwy, dwa miesiące przerwy, a z kolei finansowanie mamy, dokonywanie refundacji mamy możliwość do końca 18 roku, więc ogłoszenie będzie brzmiało następująco, że w tej chwili ogłaszamy nabór, jeśli pracodawcy są chętni na podpisywanie tych umów, ale pierwsza refundacja za te półrocze nastąpi w styczniu 2018 roku, nie? I tym sposobem jakby płynnie możemy te umowy realizować do czerwca, a ewentualnie mieć jeszcze pół roku na te tak zwane właśnie przerwy, kiedy nawet nie tyle, że pracodawca rezygnuje, ale osoba bezrobotna zmienia miejsce pracy, tak? Także takie ogłoszenie będzie na pewno, jeśli nie do końca czerwca, to na pewno w pierwszej dekadzie lipca najpóźniej.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś w kwestii sprawozdania? Jeżeli nie ma, ja uważam, że materiał profesjonalnie przygotowany, jak zawsze ze strony Urzędu Pracy, tabelki, kolory, drukarka bardzo dobra w Urzędzie Pracy musi być, zazdroszczę, bo materiał rzeczywiście bardzo, bardzo fachowy. Jeżeli nie ma pytań, to przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy? Dziękuję, dziękuję Pani Dyrektor. I teraz ruchem konika szachowego wracamy do punktu trzeciego. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Pan Skarbnik.
Jest to formalność, która jest nakazana prawem. Jeżeli sprawozdanie nie budziło wątpliwości i są pozytywne opinie, kompetencją Rady jest przyjęcie tych sprawozdań i zatwierdzenie w postaci uchwały. I taką uchwałę przygotowaliśmy z drobną korektą uzasadnienia. Tak, pani rozdała Państwu nowe uzasadnienie, bo wkradły się błędy, które należało poprawić i tutaj dzięki czujności Pani Radnej udało się je dokonać jeszcze przed publikacją. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy są jakieś pytania w tej kwestii? Jeżeli nie ma, to przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w tej sprawie? Dziękuję. Punkt czwarty. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za 2016 rok. W tej sprawie kto będzie referował? Pan starosta, pan skarbnik? Czy nie, czy nikt? Okej. Okay. Komisja rewizyjna będzie może na sesji. Parę zdań powiem, tak?
Jednak się odezwę. Szanowni Państwo, tutaj w projekcie uchwały wkradł się błąd, jeżeli chodzi o podstawę prawną. Chodzi o dziennik ustaw z 2016 roku. To poprawimy to oczywiście. Tak, brakuje szóstki w podstawie prawnej projektu uchwały.
Dziękuję. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w tej sprawie? Kto się wstrzymał? Dwa wstrzymujące, tak? Dziękuję bardzo. Przejdziemy do punktu szóstego. Informacja na temat organizacji i kosztów funkcjonowania oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez... Dobrze, jeżeli o pani Chomińskiej, to rzeczywiście zasadnym jest przejście do punktu ósmego. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu goleniowskiego za rok 2016. Pani dyrektor Jaworska, proszę.
Proszę Państwa, obowiązek opracowania oceny zasobów pomocy społecznej wynika wprost z ustawy o pomocy społecznej i taka ocena zawiera dane odnośnie infrastruktury społecznej w naszym powiecie, zasobów kadrowych oraz między innymi informacje o ponoszonych przez powiat goleniowski nakładach na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu ustawy właśnie o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jak wynika z przedłożonego materiału, gros środków zabezpieczonych na realizację zadań jest wydatkowywanych na pokrycie kosztów funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodzie. Jak wiemy, jednostka ta funkcjonuje w ramach środków pochodzących z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS-ie gmin oraz ci mieszkańcy, którzy przed 2022 rokiem, to jeszcze z budżetu państwa. Informacja ta zawiera również wnioski końcowe, proszę Państwa. Tutaj padło pytanie wczoraj na komisji. Mówię, wyszczególniliśmy w tej części najważniejsze zadania stojące przed pomocą społeczną w powiecie goleniowskim i wyzwania. Zadania te są realizowane, ale musi być ich kontynuacja dla właściwej realizacji tych zadań. Wczoraj złożyliśmy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, z Województwem Zachodniopomorskim, jako jeden z pięciu powiatów, wniosek o dofinansowanie projektów w ramach RPO i w ramach tego projektu realizowanego, ewentualnie jak przejdziemy, bo to konkurs w partnerstwie z województwem, ulegnie pogłębieniu doradztwo specjalistyczne. Tam spore pieniądze przez 2 lata mają szansę pójść właśnie na wspieranie takie przez specjalistów już wysokiej klasy naszych rodzin, nie tylko zastępczych, ale i rodzin, które mają dzieci w pieczy zastępczej na rzecz ich powrotu do rodziców biologicznych. Także mamy nadzieję, że dzięki tym środkom będziemy mogli rozszerzyć ofertę powiatu o te zadania. Gdyby były pytania, to bardzo proszę.
Dziękuję. Czy są pytania do tego materiału? Nie widzę. Zatem dziękuję pani dyrektor. Proponuję przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu goleniowskiego za rok 2016? Dziękuję. I wracamy do punktu 6. Informacja na temat organizacji i kosztów funkcjonowania oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez powiat w roku 2016. Pani dyrektor, bardzo proszę.
Tak. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja bardzo króciutko na temat tego materiału. Mam do czynienia z komisją tutaj budżetową, rewizyjną, więc ten materiał Państwu przedstawiony, na pewno będziecie mieli pytania do niego, jeżeli oczywiście nie, no to nie, ale mam nadzieję, że będą. Ja tylko króciutko, Szanowni Państwo, od kilku lat te nasze wydatki na oświatę, one utrzymują się na bardzo podobnym poziomie. Sami Państwo widzicie, jest to 29 milionów, troszeczkę powyżej. Przepiękny był rok 2014. Był piękny, ale ten rok już się skończył i teraz tak jakby wracamy do tych wydatków na tym wcześniejszym poziomie, jakie były. Szanowni Państwo, zmniejsza nam się liczba uczniów. Wydatki, mówię, utrzymują się na tym samym poziomie, a ta zmniejszająca liczba uczniów powoduje zmniejszone wpływy z subwencji. Również w tym roku 2016 dokonano zmiany, jeżeli chodzi o wagi, bo Państwo wiedzą, tak, że każdy uczeń przypisany jest do określonej wagi i tam są różnego rodzaju wielkości i też na tym właśnie każda jednostka straciła, jeżeli ma szkoły na przykład, w których kształcą się młodość, a nie pracownicy. To jest wszystko tutaj opisane. Szanowni Państwo, no cóż, szkolnictwo specjalne, jeżeli chodzi o te wydatki, to wpływa na ten nasz niedobór pokrywany ze środków powiatu. No i jeszcze w tym roku 2016 były to 8 miesięcy funkcjonowania zespołu szkół w Maszewie, ale już od roku 17 zespołu tego już nie ma, więc teraz w tym roku te wydatki nie będą już, nie będzie takiego niedoboru jak do tej pory w tym zespole. Jeżeli pytania, to bardzo proszę. Wszystko, co miałam do przedstawienia, przedstawiłam w tym materiale, a teraz proszę o pytania jeszcze.
Nie mogę się... Czy są pytania?
Tak, ja się przyglądam tej tabelce na stronie 8. Jak Pani mówiła o pieniądzach, to o pieniądzach. I z tej tabelki wynika, że najwyższe w ostatnim czteroleciu, najwyższe wydatki ogółem ponieśliśmy w 2016 roku przy najniższej subwencji oświatowej. Czyli jakie mielibyśmy uzasadnienie tych wydatków przy tej zmniejszonej subwencji oświatowej. Na to miało coś wpływ na pewno, prawda? Tylko się nie doczytałem, co miało wpływ na to, że przy najniższej subwencji są najwyższe wydatki. Bo jak...
Nie oddam, przepraszam najmocniej.
Nie, ja już właściwie skończyłem, Pani Dyrektor, tak. Chodziło mi o to tylko, że tak się rzuciło to w oczy, prawda? 2013-16. Najwyższe wydatki przy najniższej subwencji. Czy co za tym idzie, najwyższe środki budżetowe z budżetu powiatu? Nie?
To króciutko w punktach. Jeszcze raz, te wydatki są na tym samym poziomie, tylko wpływy z subwencji są niższe. Tak? O to chodzi. Dlatego ten... Tak, ale porównywalne to są nie takie, mówię, różnice w wydatkach na przestrzeni tych lat. Załóżmy, że w każdym roku powinny troszeczkę wzrastać, nie wiem, inflacja i tak dalej. Natomiast te wpływy z subwencji są najniższe i ten procent udziału naszych środków środków własnych właśnie jest najwyższy. I jeszcze raz, dlaczego? Otóż na stronie 16 próbowałam tutaj, nie wiem, Państwu wytłumaczyć też istotę tych zmiany w 2016 roku wprowadzenia tak jakby podziału jeszcze, tak jak powiem tymi słowami, w szkolnictwie zawodowym do tej pory istniała jedna wspólna waga dla uczniów szkół zawodowych. I niezależnie, czy był to uczeń technikum, czy uczeń szkoły zasadniczej zawodowej, ta waga była taka sama. W 2016 roku rozróżniono ucznia młodocianego i ucznia zasadniczej szkoły zawodowej. Na czym to polega? Ten uczeń młodociany pobiera w naszej szkole tylko kształcenie ogólne, natomiast zawód zdobywa u pracodawcy. W związku z powyższym ministerstwo obniżyło znacznie wagę na tych uczniów. Dlatego też w zespole szkół numer 1 w Goleniowie mamy samych młodocianych, więc ich wpływy z subwencji znacznie spadły. Jakby Państwo tu zauważyli, to właśnie do nich myśleliśmy, że będzie spadało to dopłacanie w tej szkole, a jednak to, ta sytuacja zachwiała troszeczkę ten budżet szkoły. Natomiast w zespole szkół w Nowogardzie nie było to aż tak widoczne, ponieważ tam jest tylko jedna klasa wielozawodowa i tam są ci młodociani. Ale to miało ogromny wpływ. Wprawdzie wprowadzono wagę dla liceów oddzielną, tak aby troszeczkę wspomóc to szkolnictwo ogólnokształcące, ale ona jednak na naszym tutaj terenie nie zrównoważyła tego, co nam zabrali przy szkolnictwie zawodowym. To jest jeden z elementów. Kolejna rzecz. Szanowni Państwo, ja tak ogólnie powiedziałam szkolnictwo specjalne, ale pozwolę sobie szybko wyjaśnić, dlaczego tak bardzo zaważyło. Jeżeli tam zauważyliście, to 1 040 000 to jest sam niedobór z pola szkół specjalnych w Goleniowie. Króciutko, jeżeli w szkole tej jest mniej uczniów w porównaniu do 2015, o 10, jeżeli chodzi o subwencję na dzień 30 września, to ma to bardzo ogromny wpływ na budżet szkoły. A w tym momencie, w 2016 roku, też gdzieś tutaj to zawarłam, szkoła ta utworzyła dwa dodatkowe oddziały dla autystów. W tych dwóch oddziałach uczyło się 4 uczniów. W jednym 2 i w drugim 2. I teraz, żeby Państwu to zobrazować, ja tak szczegółowo tutaj nie robiłam tej analizy, ale wpływ na jednego autystę to jest w granicach 50 000. Czyli ja już tam wyliczałam na 2, to na ten oddział mamy 90, około 100 000, 98 000 wpływy z subwencji. Natomiast oddział taki kosztuje nas, uwaga, 150 000 około. To nie są szczegółowe dane, bo zależy od tego, jaki nauczyciel w danym oddziale jest. W związku z powyższym, żeby taki oddział był bilansowany, 3 uczniów. Najlepiej gdyby było 4, a mamy tam 2. Nie możemy nie otworzyć tego oddziału. Tam oni mają prawo w naszej szkole być, ci autyści. I jest tam ich 2. Więc mówię, 2 oddziały, szanowni Państwo, jest to 300 000. Natomiast wpływy na nich to jest na przykład 200, czyli już mamy przy tych oddziałach, a przy tym jeszcze zmniejsza się liczba uczniów 10. To naprawdę ma ogromny wpływ i gdybyście Państwo założyli, to ten zespół szkół specjalnych, no w porównaniu do roku 2015, ta sytuacja strasznie nam się tutaj zmieniła. Dopłata do jednego ucznia ze strony powiatu 8 000, w tamtym roku było 5. Zresztą Państwo to macie tutaj na tych wykresach. Czyli mówię, szkolnictwo specjalne, te 2 szkoły, no i zmniejszenie wpływu subwencji z tytułu właśnie tych zmian wag. Szanowni Państwo, liczba uczniów przede wszystkim, a utrzymanie szkoły, nie wiem, tu Pan Skarbnik mnie na pewno poprze, bo przecież budynki to, one nie zmniejsza się utrzymanie, tak, koszty na funkcjonowanie szkoły, a mamy jednak uczniów 90, żeby nie skłamać, chyba 7 w porównaniu do roku ubiegłego, mniej w subwencji. Także to byłyby te podstawowe 2 takie rzeczy, tak, wpływające na ten niedobór w tym roku. No jest on tak jakby najwyższy na przestrzeni tych lat. Prawdopodobnie miałam jeszcze z 12 roku i też był taki na podobnym gdzieś 7%, czyli teraz jest najwyższy jak w tym roku.
Ja mam takie pytanie, bo rzeczywiście ten wzrost, który zauważył pan radny Lembas, jest trzykrotny, z 839 tysięcy w stosunku do roku 2014 do prawie 2,5 miliona, tak? Jakie są prognozy, jeżeli chodzi o liczbę uczniów na następne lata? Bo myśmy o tym już wiele razy rozmawiali, na temat tej oferty edukacyjnej, odpływu uczniów z miasta. I co znaczy inaczej, też jakie są może perspektywy, pomysły, bo mówi pani o tych oddziałach. Krótko mówiąc, oddział dzieci autystycznych, jak zrozumiałem, nam się zwyczajnie ekonomicznie nie bilansuje, prawda? Krótko mówiąc, no szukamy uczniów do tego oddziału i pytanie, jakie działania są prowadzone, żeby, no bo to też nie odkryję Ameryki, żeby te koszty zmniejszać poprzez zwiększenie liczby uczniów. Tak.
Rozdzielę ten problem na dwie, tak jakby na dwie płaszczyzny. Problem szkół ponadgimnazjalnych oraz jako szkoły specjalne. Szanowni Państwo, to zmniejszenie, które mamy tutaj na całości 97 uczniów w porównaniu do roku 2015, jest to dużo, ale ono ma na to wpływ ma szkoła nasza w Maszewie, ponieważ rok wcześniej tam funkcjonowały 3 klasy i już to zamknięcie spowodowało, że tych uczniów mamy o wiele mniej. Natomiast nie martwiłabym się o szkoły ponadgimnazjalne, nie będzie już zmniejszała się chyba liczba uczniów w naszych, czyli zostało to ustabilizowane. Natomiast w 2019 roku, bo już niestety klamka zapadła, reforma stała się faktem od 2017 roku, będziemy mieli problem z zapewnieniem uczniom miejsca. Ja tylko pragnę, mam nadzieję, że to właśnie, co się stanie w roku 2019, spowoduje też u nas tak jakby taką racjonalizację wydatków. Dlaczego? Być może uzupełnimy te nasze oddziały. Bo jak Państwo też widzą, patrzą na statystykę oddziałów, to one nie do końca są takie optymalne. Nasi dyrektorzy na początku, w trakcie rekrutacji przyjmują, powiedzmy, mają tą liczbę 26 i więcej. Jest ona tą magiczną liczbą, którą my zawsze gdzieś przedstawiamy. Jednak w trakcie tego procesu rekrutacyjnego, a później w trakcie roku, no dochodzi do sytuacji, że ja w czwartej klasie mam 18 uczniów. No komfort nie ma w szkołach podstawowych, w gimnazjach takiego komfortu, gdzie tam naprawdę trudniej się pracuje, a u nas tak jest. W klasach kończących na przykład 18. Tak, wykruszają się, ale to też jest problem taki, że w tych klasach pierwszych nie ma tego naboru, na przykład powyżej 30-osobowego i być może gdyby tak było, a teraz jak będziemy mieli no, te podwojone roczniki, to być może będzie można taką, to mówię, optymalną liczbę uczniów w oddziale znaleźć. Także w szkołach ponadgimnazjalnych nie zmniejszy się na pewno, to gwarantuję, to jestem pewna. Natomiast to, co będzie w szkołach specjalnych, szkoła specjalna nie ma rekrutacji. To jest cały czas w ciągu roku na bieżąco, to jest właśnie według potrzeb. I powiem panu, panie radny, że w ustawie jest zapisane, starosta ma obowiązek zapewnić. I o ile my możemy nie skierować dziecka z oszczędnego powiatu, bo takie dzieciaczki też u nas się uczą, ale możemy odmówić, bo na przykład tam na tym terenie jest możliwość zapewnienia, o tyle naszym z naszego powiatu nie mamy prawa. I każde dziecko, które u nas jest, przyjdzie do naszego wydziału, musi mieć zapewnione to kształcenie specjalne. Ja powiem, dobrobyt jest tylko taki, że mamy dwa ośrodki. Jest w Goleniowie i w Nowogardzie i to też może z tego wynika. Ale mamy, no i niestety musimy te dwa ośrodki przyjmować. Gdzie indziej jest jeden i być może nie ma takich problemów, a u nas są z tą, mówię, ilością uczniów w oddziale. Szanowni Państwo, teraz jeszcze zmiany zrobiły ogranicznik tylko maksymalną, nie ma dolnej. Czyli teraz w ogóle w przepisach tych wprowadzających jest do 16, do 4, czyli może być 1, do 8. Czyli mówię jeszcze, w 16 roku były stare przepisy, teraz są nowe, czyli tak to niestety jest. Będziemy, ja obiecuję, że będziemy nad tym pracować, bo być może wprowadzimy coś takiego, że dziecko, jeżeli tu będzie tylko jedno dziecko miało być w oddziale, być może doprowadzimy do takiej sytuacji, że ono będzie kierowane do ośrodka w Nowogardzie i tam będzie mu zabezpieczona ta ścieżka edukacyjna, natomiast będzie musiało być przez gminę dołożone.
Ja bym... Przepraszam, myślałem, że pani skończyła.
Często dostaję pytania, dlaczego ośrodek w Nowogardzie, bo ośrodek w Nowogardzie nie ma dzieciaczków autystycznych, nie ma, tam przeważnie są bez sprzężeń, z upośledzeniem lekkim, a dlaczego to dzieje się w Goleniowie? Ja teraz dopiero tak naprawdę zdałam sobie sprawę, dlaczego tak się dzieje. Koło Nowogardu jest przewspaniały ośrodek w Radowie Małym, który zapewnia dzieciaczkom właśnie tym autystycznym wspaniałą opiekę i tam w większości z okolic rodzice tam dają dzieci, dlatego nasz ośrodek w zasadzie no, nie specjalizuje się tym. Natomiast tu w Goleniowie no, nie ma takiej możliwości i teraz mówię, wszystkie dzieci autystyczne mówię, z tego szkolnictwa wcześniejszego, szkół podstawowych i tak dalej są dalej u nas kształcone na przykład w zawodzie, w szkołach zawodowych, no mają do tego prawo. Natomiast to wszystko się tam w Radowie odbywa i być może dlatego tak jest, że w Nowogardzie nie mamy takiego problemu w ośrodku. To już by było wszystko. Dziękuję.
Dziękuję. Czyli jak tak dobrze też zrozumiałem i przejrzałem to sprawozdanie, to też właśnie taki wniosek, bo patrzę na liczbę uczniów przypadających na etat nauczyciela, czyli tam 12-13 powiedzmy, czyli to jest ten głos, o którym pani powiedziała, że nie do końca szczególnie dyrektorzy te oddziały tworzą w taki sposób, jak pewnie mogłoby to wyglądać. I do tego dochodzi jeszcze to, że mamy bardzo daleko posuniętych w awansie zawodowym nauczycieli, czyli nauczyciele z super kwalifikacjami mają zajęcia powiedzmy z 13 uczniami, ale jakoś tak nie do końca przekłada się to potem na osiągane przez nich wyniki. Jeżeli chodzi o to, więc to tak czytając, natomiast co znaczy addytywnie w jakimś takim szerszym ujęciu? To jest to zdanie wytuszczone na czarno? Strona 7. Bo ja pani tak operuje fachowo tymi wszystkimi algorytmami, natomiast ja bym tak chciał trochę z...
Proszę gdzieś.
Piąty wiersz od dołu. Strona 7, tak? Czyli krótko mówiąc, tyle, ile mamy dzieci.
Nie na 7.
Dobra, to jak pani.
Dobrze, jest oczywiście. No.
Już? Czyli reasumując, każdy uczeń, ja może w przyszłym roku Państwu przedstawię naszą, jak wygląda ta metryczka, dokładnie może zrobię właśnie wyliczenia tych wag. Sumuje się wagę na jednego ucznia, czyli on nie jest przypisany do jednej, tylko dany uczeń może mieć udział w kilku wagach i w tym momencie powstaje tak jakby ten koszt jednego ucznia. Jeden kosztuje 1000 zł, znaczy dostajemy, drugi może mieć 50 tysięcy, tak jak ten. Dobrze, w przyszłym roku spróbuję to szczegółowo przedstawić, jak wygląda to naliczenie.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Żeby nie było, że tylko ja mam pytania. Nasza działka. Przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym przyjęciem informacji na temat organizacji i kosztów funkcjonowania oświatowych jednostek organizacyjnych? dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Oh, przepraszam. Jeszcze bardziej zawiłe, tak. Punkt 7, przepraszam. Proszę zostać z nami. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązku wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. Nie będę czytał do końca, mają Państwo to przed sobą, wszelkich zasad. Generalnie dotyczy to placówek prowadzonych przez powiat goleniowski. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ta uchwała dotyczy dokładnie tego, co w tym wytłuszczonym drukiem jest tutaj napisane, czego Pan Przewodniczący nie przeczytał. Ja powiem tylko króciutko. Ten projekt uchwały ma na celu tak jakby doprowadzenie do zgodności z przepisami prawa oświatowego, tego wcześniej obowiązującego do tej pory, gdyż szczerze powiedziawszy tam troszeczkę nieścisłości było, jeżeli chodzi o przepisy prawa, również niezgodne z techniką prawodawczą, na przykład powtarzanie już sformułowań, które były uregulowane w innych przepisach, w przepisach nadrzędnych, więc to jest wszystko tak jakby porządkujące, doprecyzowujące. Pragnę nadmienić, dla nauczycieli tak naprawdę nie ma tutaj żadnych istotnych zmian, ponieważ właśnie nie zmieniono wymiaru godzin, na przykład, no nie wiem, czy Państwo widzą, bo pedagog, psycholog, czy na przykład doradca zawodowy w szkole, to my jako samorząd określamy wymiar godzin, bo inne rzeczy, na przykład karta reguluje i tutaj...
Czy przed zniżką te wartości były takie same?
Nie rozumiem. Dobrze. Czyli tak naprawdę nie ma to wpływu większego dla nauczycieli. Nie pociągnęła to za sobą żadnych skutków, że muszą więcej pracować, nie wiem, mniej będą zarabiać. Nie. To jest tylko takie, mówię, tu pani radna może potwierdzić, jako, mówię też nauczycielka, tu pani przewodnicząca też, że jest to jednak, no mówię, porządkujące i obiecuję, że nic nie zostało zmienione, chociaż pan Karmik bardzo chciał zmienić, ale nie zmieniamy, nie zwiększamy wymiaru godzin dla tych właśnie nauczycieli. Dobrze, jeżeli będą pytania, to proszę bardzo.
Czy są pytania w tej kwestii? Ja mam tylko jedno, bo nie byłem zbyt biegły z przedmiotów ścisłych i ten algorytm pominę. Natomiast na stronie drugiej mamy tabelkę. I pytanie moje jest takie, czy przed tą uchwałą wartości określone w tej tabelce były takie same, czy były... Rozumiem. Okej, czyli przykładowo dyrektor szkoły muzycznej miał 5 i dalej po zniżce... Nie było takich samych chyba, prawda? Proszę.
Już. Szanowni Państwo, no przyznam się szczerze, że z dyrektorem szkoły muzycznej to w ogóle nie było uregulowane w tamtej uchwale, ale gwarantuję, że zawsze miał 5 godzin, natomiast to zostało uregulowane. Ten dyrektor szkoły muzycznej to była taka zastałość, nie wiem, z dawien dawna, zawsze miał 5 godzin, natomiast ta poprzednia uchwała mówiła o, uwaga, o oddziałach, a w szkole muzycznej nie ma oddziałów. Natomiast mam to tą poprzednią, nigdy nie było uregulowane, ale gwarantuję, miał zawsze 5, bo mamy arkusze, a teraz zostało uregulowane, wyodrębnione, że ma 5 tych godzin. Doprowadzone do porządku, do zgodności z prawem.
Doświadczenia z pracy w komisji na coś się przydają, panie dyrektor, nie? Żartuję trochę, ale to może taki wniosek racjonalizatorski, bo jeżeli posługujemy się zwrotem tygodniowy wymiar godzin po zniżce, to ja tak rozumiem, że jeżeli była jakaś zniżka, tak, to wcześniej musiało być więcej, tak? No, rozumiem, no to właśnie... Ja przepraszam, bo tylko przeczytałem po prostu, nie?
Ilość godzin wydatków nauczyciel tygodniowo mam pensum 18 godzin.
Ja rozumiem, ale...
Prawniczy dyrektor, proszę
bardzo. W tytule uchwały jest zapisane, że my mamy
ustalić zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli został w karcie określony, on jest tam gdzieś pięknie określony, a my mamy określić wymiar tej zniżki dla stanowisk kierowniczych. To o to chodzi.
Dziękuję. Wszystko jest teraz dla mnie jasne. Bardzo się cieszę. Jeżeli nie ma więcej pytań, to przejdziemy do opiniowania tej uchwały. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały w tej sprawie? Dziękuję, dziękuję Pani Dyrektor. Wyczerpaliśmy zawiłą materię oświatową i przejdziemy płynnie do ochrony środowiska. Punkt 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska. Pan Starosta, proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że uzasadnienie zostało zmienione względem wczorajszej, po wczorajszej komisji, gdzie wspólnie tutaj również na wniosek radnych została zwrócona uwaga, że nie jest ono zbyt rozbudowane i dlatego dopisaliśmy i to autopoprawka będzie zadanie oczywiście zabezpieczone w budżecie powiatu w drodze konkursu. Wyłoniony Polski Związek Wędkarski, ochrona i monitoring wód śródlądowych na terenie powiatu goleniowskiego. Zadanie to jest realizowane już od wielu lat. I też tak jak wczoraj wspominałem na komisji, był wniosek wcześniej, aby również przeznaczyć środki na edukację ekologiczną. Niestety na to zadanie nikt nie złożył swojej oferty, tu mieliśmy tylko jedną. I tak jak jest tutaj wspomniane, Społeczna Straż Rybacka monitorując wody będzie to zadanie w kwocie 4000 dotacji realizowała. Łączna kwota jest ponad 11000 zł. Gdyby jeszcze były pytania, to bardzo proszę, dziękuję.
Czy są pytania w tej kwestii? Mamy chyba jednego wędkarza, czy nie? Ale to chyba to samo, dokładnie. Ale to doposażamy Społeczną Straż Rybacką. Dokładnie. Zatem przejdziemy do opiniowania projektu uchwały w tej sprawie. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Z tego co naliczyłem, to jednogłośnie pozytywnie, Agata, zaopiniowaliśmy projekt uchwały w tej sprawie. Punkt 9, punkt 10 teraz mamy. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat goleniowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Pan dyrektor.
Dzień dobry. W zasadzie taka uchwała będzie występowała corocznie, ponieważ cały czas spływają tutaj do Wydziału do Starostwa wnioski dotyczące jakby rozszerzenia ilości przystanków autobusowych i no, wymagane jest podjęcie takiej uchwały, żeby wszystko miało swój tok prawny. Tak? Nie likwidujemy, a dodajemy dodatkowe przystanki zgodnie z wnioskiem gminy Goleniów akurat w tym przypadku. Dziękuję. No właśnie, chowałeś. Tak, zostanie w formie autopoprawki wniesiona ta symbolika, czyli rada, po prostu nowy pracownik to wykonywał i legenda, przepraszam, zostanie dołączony. Mam przy sobie, jeżeli.
Dołączymy.
Są cztery pozycje dosłownie. Dołączymy. Nie ma problemu.
Tak.
To znaczy, ja bym miał jedno, czy zwiększenie ilości przystanków powoduje jakieś zwiększenie kosztów, czy to jest na koszt zgłaszającego?
No, przyzwyczajenie, przepraszam. Absolutnie nie generuje to dla nas żadnych kosztów. Znaczy, tak, niewielki koszt generuje, bo musimy ustawić słupek ze znakiem D42, natomiast całą resztę obsługuje gmina, czyli wiatkę autobusową, utrzymanie czystości i tak dalej, jest to w kompetencji zadania własnego gminy. Tak, no kosztuje nas to około tam, nie wiem, 400 zł, ale uważam, że to jest dla mieszkańców, także jest jak najbardziej potrzebne. Dziękuję. Ja nie wyłączam. Okay.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze w tej kwestii? Nie widzę. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały w tej sprawie? Dziękuję. Punkt 11. Projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Goleniów wprowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów. Pan starosta.
Panie Przewodniczący, Szanowna Komisjo, Szanowne Komisje, przepraszam, bo to w liczbie mnogiej. Ja chciałbym tak troszkę mały wstęp zrobić, ponieważ cztery projekty uchwał, które mamy przed sobą, ten oraz trzy kolejne dotyczą właśnie uporządkowania pewnej sprawy związanej z budowaniem przy naszych drogach, przez gminę Goleniów, chodników czy też ścieżek rowerowych, ponieważ jako zarząd zauważyliśmy w pewnym momencie, że no super, że dla mieszkańców wykonuje to gmina, którą stać. Natomiast niosło to dla nas pewne konsekwencje i prawne, i kosztowe, związane właśnie z stworzeniem tych nowych miejsc, nowych ścieżek czy też chodników. Postanowiliśmy to uregulować i załącznikiem do każdej z tego projektu uchwały jest właśnie wzór porozumienia, które będziemy podpisywać z burmistrzem po podjęciu stosownych uchwał i na jutrzejszej sesji również gmina Goleniów podejmuje bardzo podobne uchwały o wprowadzeniu tego porozumienia i to porozumienie również chcemy we wcześniejszych uzgodnieniach, tak mamy domówione z burmistrzem, chcemy odnieść do wszystkich innych poprzednio wykonanych już inwestycji, bo to dotyczy częściowo też i nowych. Tutaj jest ulica Brygady Legionów. Dalej mówimy o ścieżka do Lubczyny, ścieżka do Poddańska w kierunku Danowa, ścieżka do Marszewa, ale wiemy też, że jest projektowana ścieżka przez ulicę Spacerową. Są też inne jeszcze projekty i wykonana ścieżka na ulicy Przestrzennej właśnie w kierunku wiaduktu do Parku Przemysłowego. To są elementy, które również będą objęte tym porozumieniem, tak by na nas nie spoczywał obowiązek ani wypłaty odszkodowań, bo jesteśmy domówieni również, że gmina przekaże nam kwoty wynikające jakby z decyzji z lidowskiej, czyli decyzji inwestycji drogowej, żeby to, co jest wyliczone, było dalej kosztem gminy, a my po prostu przejmując te środki będziemy wypłacali zgodnie z obowiązującym prawem osobom, czy też podmiotom, od których przejmujemy grunt na potrzeby tych inwestycji. Bo tak się składa, akurat mówiąc nawet o żarach, że część nieruchomości leśnej, którą musieliśmy decyzją z lidowską przejąć od Lasów Państwowych, nie podlega w ogóle dyskusji, jeżeli chodzi o zrzeszenie się tego odszkodowania. Po prostu Lasy Państwowe mają zakazane, aby komukolwiek umarzać tego typu kwoty, nieważne czy cel publiczny, czy nie. Byłem na spotkaniu z nadleśniczymi, powiedzieli tak poza protokołem właśnie, że mają wewnętrzne uregulowania, nawet złotówki. Gmina Goleniów nam umorzyła, osoby fizyczne, też rozmawiamy z nimi, prowadzimy, że tak powiem, przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami negocjacje, natomiast są instytucje, które nie mogą nam w żaden sposób zrzec się tych odszkodowań i musimy je wypłacać, więc to porozumienie również będzie jakby regulowało tą kwestię, że gmina w tym momencie na te odszkodowania środki będzie dla nas przeznaczać. To jest taka jakby dobra współpraca, ale też ubrana w takie ramy, które będą zabezpieczały również interes powiatu. Gdyby były szczegółowe pytania do tych uchwał, to jest pan dyrektor, no ale to są, mówię, inwestycje gminne, które chcemy właśnie objąć tym porozumieniem. Dziękuję bardzo.
bo oni już startują z Lubczyną do parku i Zdanowym, nie? To porozumienie ma tylko takie już następcze.
Z tego co wiem, pracę na Podańsku, to już praktycznie umowa jest podpisana, plac budowy jest przekazany, na Lubczynie też jest przekazany wykonawcy. Tak naprawdę no myślę, że w zasadzie jakby dzisiaj już zaczęli pracę fizycznie budowlane, to by się nie zdziwił.
Tak, co prawda, troszkę długo na tym pracowałem.
Znaczy, no tak.
Ja to powiem, skoro pan dyrektor nie chce. Tutaj troszkę radcy prawni też pracowali nad tym porozumieniem. Ze strony Wydziału Gminy Goleniów też tam były pewne wątpliwości. Niemniej jednak no, to gminie się bardziej spieszy niż nam, więc postanowiliśmy, że albo w prawo, albo w lewo. Więc idą do porozumienia teraz na sesję i mam nadzieję, że na sesji wrześniowej pozostałe, które będą regulowały wszystkie już odcinki dróg, zostaną wprowadzone i podjęte po to, byśmy mogli je podpisać w tym momencie zabezpieczyć swoje interesy. Dobra, to dopytam już ewentualnie potem. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w tej sprawie? Punkt 11 dotyczy powiedzmy ramowych całości, natomiast 12, 13 i 14 dotyczy odpowiednio 12 dotyczy Lubczyny, z Lubczyny do parku, 13 dotyczy przez Podańsko do Danowa, 14 dotyczy do Marszewa. Tak, do skrzyżowania ze Stargardzką. Więc może blokiem spróbujemy, czy każdą z osobna, Agata? Dobrze, to punkt, to kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały określonej w punkcie 12? Dziękuję. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały określonej w punkcie 13? Dziękuję. I kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały określonej w punkcie 14? Dziękuję. Dobra, dziękuję. Mamy te trzy uchwały, cztery podjęte. Przechodzimy do punktu 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Goleniowie na drugie półrocze 2017 roku. Mają Państwo przed sobą materiał, nie wiem, nie ma chyba... Znaczy ja mam tu w imieniu przewodniczącego, nie jest pan starosta, tak? Bardzo proszę. Szanowni radni, tutaj bardziej może jako radny też chciałem zabrać głos niż jako starosta. Natomiast chodzi o punkt, który został wczoraj zaproponowany przez panią radnią Faryniarz, jest tutaj pani Danuta z nami. Dotyczy on informacji na temat bieżącego funkcjonowania naszego szpitala, już tak mówiąc w skrócie. I dyskusja też była na temat sesji, może od tego rozpocznę, sesji zwłaszcza grudniowej, bo to jest 21 grudzień, to już jest praktycznie czwartek, zaraz przed Wigilią. My też tylko uzależnialiśmy ten termin od tego, czy otrzymamy uchwałę RIO do budżetu, bo chcielibyśmy w grudniu budżet przyjąć. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że ta sesja 21 grudnia będzie o tydzień wcześniej, czyli 14 grudnia, pod warunkiem, że RIO tą uchwałę nam w odpowiednim terminie dostarczy. Bo tutaj pan skarbnik mówi, że bylibyśmy gotowi spokojnie tą uchwałę budżetową przyjmować 14. A druga sprawa, tak troszkę poza protokołem też, że szkoły, które nam przygotowują Wigilię, a to jest zawsze też czas, kiedy moglibyśmy tutaj tą małą Wigilię zrobić, 21 będą miały już ferie, więc na 99% będzie to propozycja na 14 grudnia, podobnie jak 14 września. Natomiast chciałbym się odnieść też jako radny właśnie do tej informacji na temat bieżącego funkcjonowania, bo jest to prośba pani radnej, która została wczoraj przez komisję przegłosowana. Natomiast no, patrząc na to, co się dzieje w szpitalu, bo również w porządku
początku sesji jest moja ustna informacja na temat bieżącej sytuacji w szpitalu. Troszkę wczoraj krótko na ten temat też rozmawialiśmy. Natomiast ja osobiście uważam, że czym mniej głośno się mówi na temat szpitala, czy to w pozytywnych, czy w negatywnych aspektach, tym jest to spokojniejsze i lepiej przede wszystkim tam się pracownikom pracuje. Nie ma tych wszystkich zawirowań. Nie jestem zwolennikiem w żaden sposób, żeby tak to nie zabrzmiało, ukrywania jakichkolwiek informacji, ale uważam, że lepsza dyskusja jest na komisji, kiedy tu nie ma osób postronnych, kiedy nie ma tych kamer, tego, że nie mamy później wpływu na to, kto i co napisze. Na zewnątrz wielokrotnie to przerabialiśmy. Mówimy jedno, zresztą nawet przykładem była moja konferencja prasowa, która była ponad tydzień temu w szpitalu. Powiedziane było jedno, napisane było troszkę inaczej przez niektórych dziennikarzy. Więc ja osobiście bym wolał, żeby taka informacja oczywiście była. Na każdej sesji jest obecny prezes, niezależnie od tego, kto jest tą osobą, jest obecny, jeżeli jest potrzeba. Na komisjach również możemy o tym dyskutować. Ja bym osobiście apelował do Państwa o to, żeby taki punkt się znalazł w pracy, w planach pracy komisji. Natomiast na sesji, ewentualnie gdyby coś dodatkowo jeszcze doszło, jak najbardziej dyskusja byłaby wskazana. Ale to jest moje zdanie osobiste na ten temat. Poddaję pod dyskusję. Myślę, że podobna retoryka będzie prowadzona pojutrze w czwartek, bo jako radni będziemy na temat naszego planu pracy dyskutować. I tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze do tego planu? Pani radna Barelów, Skarczewska, Brata.
Czy to znaczy, że będzie jakaś autopoprawka do tego planu pracy?
Propozycja
została wczoraj przegłosowana?
To jest po wczorajszym posiedzeniu komisji, po przegłosowaniu przez komisję jakby drugą wersję, nazwijmy to drugą wersją.
Dopiero propozycja komisji która będzie wniesiona na sesję.
No tak, ale otrzymując ten dokument, nie dostaliśmy tej informacji, więc ja to nazywam drugą wersją. Jeden projekt uchwały został wysłany Państwu radnym. Tak, sesja musi, rada musi to przegłosować, natomiast po wczorajszej komisji powstał ten projekt planu pracy rady, który jest skutkiem propozycji z komisji. Nie jest to zapisane wprost, ale ja to nazywam jakby na roboczo drugą wersją, bo może się okazać, że na sesji powstanie zupełnie inny kształt planu pracy rady, który będzie przegłosowany i przyjęty. Ja tylko mówię o tym, że po wczorajszej sesji te punkty czwarte, przepraszam, po wczorajszej komisji. Punkty ostatnie zostały dopisane jako propozycja Komisji Spraw Społecznych i chciałbym o tym podyskutować, czy ewentualnie jest to właściwe, żebyście Państwo też jakby wyrazili swoje opinie, a na sesji będziemy dyskutować jakby nad finalnym kształtem już planu pracy Rady.
To znaczy, Szanowni Państwo, tak naprawdę my powinniśmy dzisiaj na naszej komisji podjąć decyzję, czy ramowy plan pracy bez punktów czwartego i piątego przyjmujemy, czy zmieniamy ten plan, który mamy bez punktu informacja na temat szpitala, tak? Bo tak naprawdę my teraz jako druga komisja dostaliśmy ramowy plan poprawiony przez inną komisję. My możemy, ale nie musimy tę propozycję w naszym planie, na naszej komisji uwzględniać. Tak, dokładnie tak jest i zatem pytam Państwa, czy chcemy ramowy plan pracy, który utrzymaliśmy powiedzmy w pierwotnej wersji, zmieniać, czy przychylamy się do stanowiska drugiej komisji i bardzo proszę, pani radna Lucja. Start.
To znaczy, ja mam taką propozycję, bo wiadomo, że sprawy szpitala są dla nas bardzo ważne i nas bardzo interesują, ale tak sobie zastanawiam się, czy faktycznie ta forma na sesji musi być, dlatego że myślę, że czujemy się bardziej swobodnie na komisjach i chyba faktycznie obecność kamer niekoniecznie nam służy. Wydaje mi się, zresztą myślę, że zarząd też jak dawniej może częściej spotykać się
z prezesem, nie wiem, z prezesem pewnie, czy też pracownikami, w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. My możemy w różny sposób tak naprawdę prosić o te informacje, czy w formie pisemnej, na bieżąco, czy właśnie zapraszać na komisję, na każdą komisję możemy zaprosić sobie pracownika, tak mi się wydaje, czy prezesa, który będzie pełnił tę funkcję, bo faktycznie ostatnio ten pan, który wystąpił, ja nie znam tak ludzi z... Na sesji.
Nie, to jeden zaproszony gość.
Jeden zaproszony gość. No, by było ten
zaproszony może przybyły.
No właśnie, myślę, że może dojść do takiej sytuacji, że czy też pracowników, czy rodzin pracowników szpitala może przybywać nam na sesję coraz więcej, bo myślę, że tak może być. I też wcale mnie to nie dziwi, ze względu na to, że wszystkich sprawa szpitala dotyczy i interesuje. Natomiast możemy znaleźć się chyba w kłopotliwej sytuacji, choćby jeżeli chodzi o zarobki, bo my jesteśmy odpowiedzialni w jakiś sposób za budżet. Ja nie wiem, mi się wydaje, że w tej chwili, tak jak rozmawialiśmy na ostatniej sesji, faktycznie jeżeli chodzi o pobory choćby lekarzy, no to windują kwoty, które chcą zarabiać. My mamy z tym problem. Odchodzą, szantażują i my właściwie takimi rzeczami chyba zaczniemy się zajmować na sesji. Ja się tego obawiam.
Jeżeli ja... Szanowni Państwo, bo ja powiem tak, my tak naprawdę nie powinniśmy w ogóle tego ramowego planu po zmianach dzisiaj w ogóle oglądać, bo przecież przewodniczący sesji w punkcie ramowy plan pracy pyta o stanowiska komisji. I stanowisko komisji wczorajszej jest takie, że dołączamy tę informację. I w punkcie drugim pyta o stanowiska naszej komisji. Na dzisiaj my zostaliśmy postawieni w trochę w takiej sytuacji, że zostaliśmy postawieni w takiej sytuacji, że my jako druga komisja mamy materiał przedstawiony przez inną komisję z jakąś tam propozycją luźną. Natomiast no, żeby to miało ręce i nogi, to właśnie powinno to wyglądać tak, że przewodniczący rady w punkcie pyta stanowisko komisji pierwszej i ta komisja mówi, na naszej komisji chcemy, żeby była informacja, i w punkcie drugim pyta o stanowisko naszej komisji. My teraz dochodzimy do puenty takiej, że wypracujmy to nasze stanowisko. Jakie ono ma być? Takie, czy chcemy, żeby ta informacja na temat bieżącego funkcjonowania szpitalnego centrum była, czy chcemy, żeby jej tam nie było? Tak? Każda komisja ma autonomiczną...
To znaczy, ja mam takie zdanie w tej sprawie. W materiałach otrzymaliśmy plan pracy przedłożony przez przewodniczącego rady. I to powinno być głównym tematem obrad na naszej komisji. Pomocniczo, rozumiem, otrzymaliśmy również informacje z komisji wczorajszej ze swoim wnioskiem. Więc my powinniśmy ewentualnie zająć stanowisko, czy jesteśmy również za rozszerzeniem tego, mając tą informację, za rozszerzeniem tego planu pracy, czy nie, prawda? Tak. Po pierwsze, ja bym powiedział tak, nie znamy argumentów, które wpłynęły na to, że komisja rozszerzyła plan pracy, bo każda komisja ma prawo, prawda? Ale my argumentów tej decyzji komisji nie znamy. Więc albo obradujemy nad tym, co przedłożył nam przewodniczący rady, bo to jest w materiałach naszej komisji, albo dyskutujemy również na temat tak, swój, który może być jeszcze inny od tego. No, więc chciałem właśnie powiedzieć, bo my możemy zaproponować również tematy, które się nie znajdują jeszcze w tym planie ramowym przedłożonym przez przewodniczącego, bo on, ja rozumiem, ze swojego punktu widzenia uznał, że te tematy muszą się znaleźć, ale nie zamknął nam, prawda, tematy, opieki, którą komisja może na sesji zaproponować. I w związku z tym, odnosząc się już do tego uzupełnienia, ja nie wiem, czy, że tak powiem, w szpitalu dzieje się coś takiego, co miało wpływ na to, że komisja wprowadziła te tematy. Ja na przykład nie wiem, czy jest coś, co powiedzmy spowodowało wprowadzenie tych tematów i komisja myślę, że ma jakieś uzasadnienie. My tego nie znamy i w związku z tym nie wiem, czy trzy razy w ciągu czterech miesięcy powinniśmy na ten temat rozmawiać, bo tak zrozumiałem. Natomiast jeżeli mogę się wypowiedzieć, to tak. Padła propozycja, że na komisja. To co, byśmy znowu robili połączone komisje, czy każda komisja znowu, bo tak, jakby każda komisja miała znowu wałkować to samo, to nie jest najlepszy pomysł. Jeżeli, to znowu jakieś połączone komisje, ewentualnie i temat tego, ale czy tych tematów jest tyle, że my tego potrzebujemy? No, nie znam argumentacji.
Przepraszam, włączyłem, myślałem, że już skończyłeś. Znaczy ja może zaproponuję następującą formułę. Tak jak powiedział pan radny Lemnas, mamy przed sobą materiał przedstawiony przez przewodniczącego rady w pierwotnym kształcie. Ja proponuję poddać go pod głosowanie członków naszej komisji. Kto jest za przyjęciem tego ramowego planu pracy w kształcie zaproponowanym nam uprzednio pierwotnie? Tak? Nie, znaczy on jest nieuzupełniany. Znaczy pytanie jest takie, właśnie zmierzam do tego. Proponuję go poddać pod głosowanie w tym kształcie, albo jeżeli mają państwo jakieś swoje sugestie, pomysły, podpowiedzi, co jeszcze chcielibyśmy w tym naszym połączonych naszych komisji ramowym planie pracy o co uzupełnić, to jest to też najlepszy moment i wtedy po tych zmianach, które ewentualnie wprowadzimy, poddamy go pod głosowanie. Natomiast jeżeli nie mamy żadnych innych pomysłów, nazwijmy to w ten sposób, ponad informacje z wczorajszej komisji, to ja proponuję przegłosować go w brzmieniu, który dostaliśmy pierwotnie od przewodniczącego.
To znaczy ja bym miał propozycję uzupełnienia tego planu pracy. Nie mówię o szpitalu, żebyśmy się rozumieli. Natomiast brakuje mi w tym planie pracy informacji z działalności komisji rewizyjnej. Bo powinniśmy w którymś miejscu do planu tą informację złożyć. Bo nigdzie nie ma. Informacji z działalności. No my przeprowadziliśmy ileś kontroli. Nie przewodniczący. Dobrze, ale robiliśmy to zawsze w wolnych wnioskach albo w czymś. Nie, ja nie mówię o sprawozdaniu z działalności komisji rewizyjnej, tylko mówię o informacjach z przeprowadzonych kontroli, bo mieliśmy jedną czy drugą kontrolę, jakieś wnioski tam żeśmy sformułowali i myślę, że dobrze by było, żeby przewodniczący komisji rewizyjnej te wnioski z przeprowadzonych kontroli przekazał, tylko o to mi chodzi. A to nie widziałem.
Znaczy, ja ten wniosek jak najbardziej podzielam. Ktoś jeszcze, jakiś inny? Pan radny Siwe?
Oczywiście, skoro dyskutujemy, to ja uważam, że nie może być sesja młócenie słomy, przepraszam, i szpital na tapecie i tym szpitalem się zajmujemy świątek, piątek i niedziela. Rozumiem, jest ważna sprawa, bo wyniki są takie, jakie są, ale sądzę, że zmiana prezesa, być może poprawienie stosunków między innymi obecność tego pana i grupy ludzi niezadowolonych, których on reprezentował, może nowe zmiana jakiejś wytworzy inne warunki, a zresztą na tym spotkaniu mówiłem, że jeśli się nie zmienią zasady regulacji pewnych wydatków, nikt z nas nie będzie sięgał do kieszeni lekarzy, bo nie mamy takiego prawa, od tego jest zarządzający, on odpowiada przed nami, a codziennie jak jedne z tych sesji poświęcić, ale nie co sesja i przez to wnioskowanie przywołał kolega Kazimierz, wieloletni, doświadczony szef Komisji Rewizyjnej i wie, co mówi, że Komisja Rewizyjna też musi się wykazać jej działalnością. No, dziękuję. I jej to przedstawić na sesji. I właśnie... No, najlepszego województwa zresztą. Ty wie, co mówi.
Hej, pan, bardzo proszę.
Ja myślę, że jedna informacja na którejś z sesji odnośnie bieżącego funkcjonowania szpitala Centrum Medycznego w wykonaniu zarządu by się po prostu przydała, tak? Natomiast co do, tak jak tutaj kolega radny mówi, że na każdej sesji i tak dalej, no to ja jestem też przeciwny, żeby to było omawiane co sesja, ale myślę, że dla takiej przejrzystości myślę, że taka informacja by się przydała. Ale oczywiście zarządu.
Pan starosta?
Tak, ja chciałbym się odnieść do tego wniosku właśnie, propozycja zarządu. Szanowni Państwo, no trzeba pamiętać, że zarząd pełni rolę nadzorczą nad spółką w formie zgromadzenia wspólników i my nie prowadzimy takiej bieżącej kontroli, tak jak Rada Nadzorcza nad zarządem, tak zarząd powiatu nad Radą Nadzorczą. Ja myślę, że tutaj kluczem do przygotowania tego materiału, podobnie jak Państwo składacie interpelacje, ja je przesyłam dalej, ja ich nie komentuję, ja ich nie przerabiam na swoją potrzebę, tylko osoby merytoryczne, w tym przypadku prezes spółki oraz przewodniczący Rady Nadzorczej mogą przygotować na przykład na sesję, nie wiem, może październikową być trudne. Też wczoraj tłumaczyłem, bo ta dyskusja wczoraj przede wszystkim toczyła się z panią radną Faryniarz, że jest ogłoszony, czy będzie w najbliższych dniach ogłoszony konkurs na prezesa spółki. Ten konkurs będzie ogłoszony, musi być rozstrzygnięty do 6 września, bo wtedy upływa ten okres do 3 miesięcy, kiedy przewodniczący Rady Nadzorczej może pełnić funkcję właśnie prezesa na czas rozstrzygnięcia. Więc jeżeli 6 września będziemy mieli prezesa, to może na sesję październikową, która jest planowana na koniec października, spokojnie coś przygotować. Więc moglibyśmy taką informację, ale zarządu spółki bym proponował, nie zarządu powiatu, tylko zarządu spółki o tym. My możemy się oczywiście wypowiedzieć, czy jako zgromadzenie wspólników mieliśmy posiedzenia, czy jakie były nasze podejmowane decyzje w sprawie spółki, ale spółka jakby rządzi się swoimi w tym momencie też prawami i przypomnę tylko, że realizuje kontrakt z NFZ-em i tutaj jakby nasze kroki w tym przypadku, jeżeli będzie to realizowane zgodnie z harmonogramem, zgodnie z wytycznymi i nie będzie żadnych większych problemów, to zarząd w tym momencie kroków nie podejmuje. My podjęliśmy dzisiaj kroki właśnie takie, że poleciliśmy Radzie Nadzorczej, żeby zapanowała nad sytuacją, o której będę wspominał na sesji, czyli o niespodziewanym odejściu pani prezes. Co pewne, że może Państwo gdzieś słyszeliście, bo ta konferencja uważam też była potrzebna, żeby uspokoić załogę, bo wiele było niejasności. I myślę, że taki wniosek byłby bardziej właściwy, żeby to było sprawozdanie zarządu spółki i Rady Nadzorczej z tego, co się dzieje, z bieżącego funkcjonowania, bo my bezpośrednio dzisiaj nie mamy tej wiedzy. Inaczej jest, kiedy mamy nadzór jako organ prowadzący nad szkołą, a inaczej nad spółką. Oczywiście, że tą odpowiedzialność bierzemy wszyscy na siebie, bo wiemy, że odpowiadamy za ten szpital, ale forma jest troszkę, czy formuła już inna. Taka moja propozycja. Spółki i Rady Nadzorczej, ewentualnie z tego, jak wygląda sytuacja. Ja też ze swojej strony, jeżeli jestem przy głosie, jednym zdaniem powiem, że na czwartek mam też propozycję do wpisania do porządku, do planu pracy Rady, abyśmy też otrzymali we wrześniu, czy Państwo, żebyśmy wszyscy otrzymali sprawozdanie z realizacji inwestycji za pierwsze półrocze i tak samo w grudniu realizację inwestycji, bo one, niektóre się rozpoczynają, niektóre będą w toku. Są inwestycje drogowe, dwie duże realizowane w tym roku akurat w Nowogardzie. Mamy też szereg mniejszych i taki plan inwestycji większych i mniejszych możemy Państwu przedstawić właśnie we wrześniu za pierwsze półrocze, a na koniec grudnia, wtedy już chyba za drugie półrocze, no bo nie będzie sensu jakby powielania tego, co jest we wrześniu, po raz kolejny w sprawozdaniu grudniowym. Tak sobie myślę, że ja osobiście będę chciał takie coś wprowadzić, ale to jakby tylko dodaję, że no myślę, że to jest ważny element pokazujący, co w powiecie się dzieje w kwestii realizacji inwestycji. Padły słowa o oświacie, może Pan Przewodniczący zaproponuje coś oświatowego. Dziękuję bardzo.
Tak zbierając do, starając się zebrać te wszystkie informacje gdzieś tam w formę planu, to nasuwają mi się wnioski takie, że może rzeczywiście
jeżeli chodzi o tą sesję wrześniową, to jeżeli wszyscy myślimy, że potrzeba tam odrobiny spokoju w tym szpitalu, jest nowy człowiek, który też może odnieść wrażenie, że jeżeli my cały czas patrzymy na ręce, wałkujemy, to też myślę, że może nie sprzyjać to zmianom, które zakładam chciałby tam przeprowadzić, to ja raczej nie wplatałbym tego punktu w sesję wrześniową. Jeżeli chodzi o ten punkt, co powiedział radny Groś, to informacja zarządu gdzieś na sesji grudniowej, prawda? Zarządu spółki, tak. Październik, tak, może być październik. Natomiast odnosząc się do tej sugestii mojego kolegi z komisji radnego Lembasa, to ja myślę, że możemy w grudniu w punkcie trzecim przed planem pracy na rok 2018 podsumować rok 2017. Tak? Czyli tak, bo będzie w październiku też kontrola poradni zaplanowana, to ja myślę, że w punkcie trzecim moglibyśmy zaproponować sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w roku 2017, tak? Krótko je umówić z wnioskami, tak. Informacje o wynikach kontroli. W następnym punkcie byłby to plan na rok 2018 i w punkcie czwartym zostawiłbym, jakkolwiek to nazywając, tak? Informacje na temat, to może mogłoby tak zostać, prawda?
Tak.
Czyli z grudnia punkt czwarty byśmy, uwzględniając sugestie komisji, zabrali, a zastąpili go naszym z planu pracy i z informacją o komisji rewizyjnej, tak? Ale nie, to jest, tak będzie, bo to wejdzie przed. Tak, też będą cztery punkty, tylko zmieni się numeracja. Tak. Nasz plan jest w punkcie trzecim, a będzie w czwartym, a w trzecim będzie sprawozdanie z kontroli. Tak, to ja to dopiszę. Czyli nie podzielalibyśmy na sesji wrześniowej punktu czwartego, jeżeli dobrze to...
A mam jeszcze jedno pytanie.
Sekundę. A w sesji październikowej zostawilibyśmy tą informację w punkcie piątym, tak? Tu pan starosta zasugerował jeszcze inwestycje. Tak. Dokładnie, czyli... Tak, okej. Okay. Jako propozycja. No i pytanie, czy gdzieś tam, bo to są wszystko ramowe rzeczy, pytanie, czy w tym, co powiedziałem, że też widzicie jakiś sens? Beata, chciałaś...
A ja chciałam zapytać, a dlaczego nie planujemy w listopadzie sesji? Nie będziemy mieli tematów na listopad? Koniec roku budżet i zostaniemy w grudniu z jedną uchwałą, która będzie wszystko czyściła. Będziemy się wtedy boksować na sesji ostatniej przy opłatku. Będziemy zadawać pytania, dlaczego przenosimy środki. Ja proponuję w listopadzie jeszcze sesję. I wtedy odciążymy grudniową sesję, słuchajcie, bo w grudniu wiadomo, jak to będzie, tak? I zróbmy w listopadzie, to jest też koniec roku, tak?
Proszę.
Bo tutaj dopychamy wszędzie, tak? A mówię, teraz zwróciłam uwagę, że...
Ile tam tematy? Proszę.
Szanowni Państwo, też wczoraj o tym wspominałem, bo też akurat Pani Danuta mówiła, że troszkę mało jest tego wszystkiego. Na pewno dojdą materiały bieżące, tak? Bo tego dzisiaj nie wiemy. Na sesję wrześniową, wspominałem, chcemy przygotować kolejne pakiety porozumień drogowych. Natomiast czy zwołanie sesji w tej chwili na listopad, wpisanie jej do porządku i tak naprawdę nie wiem, który z planów mielibyśmy przesunąć. No, moglibyśmy zrobić sesję oczywiście i wpisać zadania oświatowe i spotkać się na chwilę. Tylko uważam, że no, chyba bardziej zasadne jest spotykać się dla tematów merytorycznych niż dla tematów samego faktu spotkania się. No, nie ma tych tematów dzisiaj dużo. Nie planujemy nie wiadomo ile projektów uchwał na następne sesje, bo dyrektorzy wydziałów również są poinformowani i jednostek. Budżetu nie damy rady przyjąć w listopadzie. Dopiero co mówiłem o tym, że w grudniu może będzie 14 szansa na przyjęcie budżetu. Oprócz budżetu mamy plany pracy i sprawozdanie z realizacji inwestycji, może z 2-3 projekty uchwał roboczych. najbliższych. Więc na listopad, szczerze mówiąc, na tą chwilę zarząd nie ma propozycji. Jeżeli Państwo chcecie jako radni zaproponować sesję i wprowadzić jej tematykę, to bardzo proszę, ale my jako zarząd takiej potrzeby w tej chwili nie mamy i jest to też pewna kontynuacja sprzed poprzednich lat, ponieważ no, tak się składa, że troszkę inne mamy zadania. No chyba, że będzie jakaś sesja nadzwyczajna, tego nie wiemy. To wtedy zwołamy oczywiście pod potrzebę chwili, a tutaj patrząc na połowę września, później 6 tygodni jest koniec października i około 6 tygodni jest połowa grudnia, no to jakby spełniamy oczywiście ustawowy obowiązek, ale tak co 6 tygodni jest sesja i mniej więcej taki spokojny jest wtedy okres na przygotowanie wszystkich materiałów, w tym oczywiście budżetu na koniec. Ja nie mówię nie, tylko pytanie właśnie, jaka miałaby być ewentualna tematyka, bo co 6 tygodni sesja jest rozłożona, teraz przed nami przerwa wakacyjna i też nie jest powiedziane, że w wakacje nie będzie sesji nadzwyczajnej, bo nie wiemy, tak?
Jakiś głos. Znaczy. Proszę? Proszę.
W kwestii terminów, pytanie do pana skarbnika, czy projekt budżetu nie powinien radnym być przedstawiony w listopadzie już?
To znaczy 15 listopada projekt budżetu musi trafić do biura rady i tam będzie złożony. Również będzie złożony do RIO i dopiero po zaopiniowaniu przez RIO ten projekt budżetu może być poddawany pod obróbkę radnych. Tak? Nie możemy, stąd mówiliśmy o tym terminie, że 14 czy 21, najpierw musimy dostać opinię RIO, bo ona jest dla nas dokumentem wiążącym, jakby, tak? Bo daje glejt radnym do tego, żeby mogli nad nim procedować. Także na pewno do 15 listopada ten projekt budżetu będzie złożony w biurze rady i w RIO. Przy czym średnia ocena RIO to jest około miesiąca, tak? Jeżeli 15 złożymy, to prawdopodobnie przed 15 grudnia powinniśmy dostać, no oni mają ustawowy 30-dniowy termin na dokonanie oceny. Tak to wygląda proceduralnie.
Jeżeli tutaj jest, powiedzmy, taka sugestia pani radnej, że no 15 listopada składamy, jeżeli państwo chcecie, oczywiście możemy wcześniej ten budżet państwu pokazać. My też wtedy czekamy, no bo my nad nim pracujemy do 15 listopada. Składamy do biura rady. Jeżeli państwo są zainteresowani, to wystarczy tylko albo poprosić o to, żeby był przesłany, albo podejść sobie przejrzeć. Nic nie stoi na przeszkodzie, tylko tyle, że i tak nie możemy nad nim procedować do momentu, kiedy nie ma uchwały RIO czy opinii.
Uważam, panowie, panie starosto i panie skarbniku, że to jest kwestia dyskusyjna, złożenie projektu budżetu w biurze rady, tak jak teraz miało miejsce złożenie sprawozdań opiniowanych przez RIO i Komisję Rewizyjną, bo w ustawie o finansach jest powiedziane, że wymienione dokumenty przedstawia się Radzie, przedstawia się organowi stanowiącemu. Więc ja upieram się ciągle, tak jak przy programie dotyczącym tego bezpieczeństwa publicznego, że przedstawienie powinno polegać na omówieniu, przedstawieniu, a nie dostarczeniu do biura, bo organem stanowiącym nie są ściany, sufit i inne elementy wyposażenia biura rady. Biuro rady to jest biuro rady, natomiast organ stanowiący to jest każdy z nas osobna, cała rada. Przedstawia się do zapoznania się. Jest w ustawie napisane przedstawia się. Przedstawia się, ja mam tutaj fragmenty z ustawy o finansach. Przedstawia się, a do 30 czerwca wracam do dokumentów, o których była mowa teraz, które te sprawozdania z wykonania budżetu i tak dalej zatwierdzaliśmy i finalizowaliśmy to udzieleniem absolutorium. To także miało być do 15 maja.
Pani radna, dziękuję za ten głos, natomiast mam takie wrażenie, że troszeczkę już wychodzimy poza ramowy plan. Ja tylko a propos tego przedstawienia,
z tego, co mnie uczono, to przedstawienie może być takie, że ktoś pani to przedstawia, tak? Natomiast czy wręczenie dokumentu jest przedstawieniem? Moim zdaniem tak. I nie wchodząc w akademickie spory, a raczej szukając tutaj konsensusu, uważam, że no, nie do końca jest ten kierunek interpretacyjny zaprezentowany przez panią właściwy. Jakkolwiek, nie chciałbym tutaj w jakąś semantykę szczególną myśleć, ale czy przedkłada, przedstawia, generalnie nurt interpretacyjny jest taki, że trzeba to zrobić w ten sposób, żeby radny mógł się z nim zapoznać. I we wszystkich źródłach zostawienie tego dokumentu w Biura Rady, czy nawet dostarczenie go w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z przedstawieniem. I tutaj ja bym tak to... Taka jest utarta praktyka i tak bym to widział. Panie skarbniku, proszę.
To znaczy, jeżeli chodzi o praktykę, to ona mówi o tym, że musimy przekazać dokumenty, które mogą być zgodnie z przyjętą procedurą pracy Rady przekazane radnym, udostępnione, tak? Nawet gdybyśmy tego 15 listopada zanieśli o 24 na pocztę i byłoby 23:59, to uznaje się, że wyczerpaliśmy przepis prawa, tak? Czyli dostarczyliśmy w terminie ustawowym. Kwestią inną jest to zapoznanie się ze sprawozdaniem, a procedowanie na nim. No tak jak mówię, żeby radni mogli procedować, musimy mieć opinię RIO, bo ona jest tutaj organem nadzoru i oni mają 30 dni. Stąd nasze przyjęte procedury mówią o tym, że my do pewnego dnia składamy, czekamy na te opinie i dopiero cały komplet jest przekazywany radnym na sesję, na której oni podejmują decyzję. Ale równie dobrze możecie Państwo sobie zażyczyć, że w momencie, kiedy ten dokument wpływa do Biura Rady, następnego dnia otrzymujecie ten dokument bez opinii, a opinia jest dostarczana w następnym. To jest kwestia samej organizacji pracy. Zarząd ma obowiązek przyjąć do 15 projekt i przekazać go do procedowania już organowi stanowiącemu, tak?
Zmieściliśmy się w zakresie nie wiadomo jej pytania. To... Aha, ale to ramowego planu. Bardzo proszę.
Właśnie teraz, Szanowni Państwo, chciałam mówić o ramowym planie, a tylko nawiązałam do wypowiedzi Pani Beaty, ponieważ też poddałam krytyce ten plan pracy na drugie półrocze, właśnie biorąc pod uwagę to, że są tylko 3 sesje w odstępach 2,5-miesięcznych, że tematyka jest taka sobie, bardzo, bardzo... 14 października. No dobrze, no cóż, w każdym razie tylko 3 sesje i tematy uważałam, że też są, że to wszystko jest tak po minimum. Uznałam, że w świetle sytuacji zaistniałej w szpitalu dobrze będzie, po prostu dobrze będzie o szpitalu mówić na każdej sesji. I nie w kategoriach sensacji, i nie po to, żeby wzbudzać jakiś niepokój, tylko właśnie dla dobra obu stron. Bo proszę Państwa, my jako radni w związku z tym, co zaistniało w szpitalu, jesteśmy bardzo źle postrzegani przez społeczeństwo. Jako nieudacznicy, którzy nie interesowali się szpitalem, nic nie zrobili, żeby nie doszło do właśnie do sytuacji związanej z ubywaniem kadry medycznej, do tego nieprzewidzianego odejścia pani prezes i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, panie starosto, prosiłabym bardzo pana, żeby pan starał się nie ukierunkowywać swojej wypowiedzi na moją osobę wtedy, kiedy panu zależy na tym, żeby jakiś temat, tak w tym przypadku temat szpitala, nie znalazł się z niewiadomych dla mnie powodów, bo to nie są dla mnie powody takie, które ja mogę przyjąć za ważne, żeby z jakichś powodów ten temat szpitala nie znalazł się w tematyce naszych sesji. Ja tego po prostu nie rozumiem. Uważam, że 14 października, czy w ogóle w październiku, byłoby bardzo dobrze, gdyby nowy prezes przyszedł, przedstawił swoją wizję, przedstawił swoją... Proszę? Ale jest generalnie negacja rozmawiania na sesji o szpitalu.
Pani radna, może uporządkując, bo nie chciałbym też, żeby na tej naszej komisji wie pani co, pewnie będzie pani mogła, jak najbardziej grzecznościowo, z szacunku dla pani, będzie pani mogła się wypowiedzieć, tylko ja może doprecyzuję, bo mam takie wrażenie, że nie wszystko stało się jasne po tym takim, każdy coś dodał do tego ramowego planu i ustaliliśmy zgodnie, przegłosujemy to. Pan starosta zaproponował, że na sesji październikowej zarząd spółki, o czym mówił pan radny Groć, przedstawi informacje na temat bieżącego funkcjonowania. Ustaliliśmy, były głosy takie, żeby ten początkowy okres teraz troszeczkę atmosferę wokół szpitala jednak tonować. I tu, żebyśmy się dobrze rozumieli, przecież my de facto rozmawiamy o szpitalu na każdej sesji. Na każdej sesji i na każdej komisji i na każdych kuluarach. Przepraszam, nie dokończę. Niezależnie od tego, czy to jest w programie, czy nie ma. Przecież każdy z nas, pani w szczególności, ale ja również, czy radny Korkosz, mamy jakieś interpelacje dotyczące szpitala i tak dalej. Tematyka szpitala przewija się przez całą naszą kadencję. To jest oczywiście niezależne od tego, czy my to wpleciemy w ten ramowy plan, czy też tego nie wpletaliśmy. Rok temu tego nie było, a i tak ta tematyka się pojawiała. Także pani radna, przecież doskonale wiemy, że w wolnych wnioskach może pani tą informację w czasie przewidzianym przedkładać, z czego pani skwapliwie korzysta, więc ja myślę, że teraz troszeczkę się spieramy już akademicko, czy będzie we wrześniu o tym, czy nie będzie. Wolałbym tą dyskusję w tym miejscu zamknąć. I jeszcze jedna rzecz. Ja powiem tak, no mi się nie wydaje, że tego jest za mało. Ja mam takie wrażenie, że tego jest za dużo. Więc to jest ramówka, no wiadomo, że potem są materiały bieżące. Kwestia oczywiście, no, gdzieś tam aktywności na innych obszarach, ale no, mi się wydaje, że w tym brzmieniu, mówię, ma to charakter ramowy, dynamiczny, przecież przed każdą sesją są zmiany w porządku i tak bym to może zostawił. Także podsumowując, w październiku jak najbardziej to ma być, a jeżeli chodzi o sesję grudniową, to te zmiany, o których mówiliśmy, tak? Sprawozdanie z komisji rewizyjnej, kwestie inwestycyjne w dwóch etapach, grudzień, wrzesień. Tak. Proszę.
Więc wspomniany październik, gdyby ująć tutaj informację na temat bieżącego funkcjonowania szpitala, to proszę zauważyć, jest informacja o świadczeniach majątkowych, żaden temat, jest informacja o świadczeniach majątkowych starosty, żaden temat, to jest chwila, moment. Zadania oświatowe, łatwy temat, miły i przyjemny pewnie i program współpracy z organizacjami pozarządowymi, nic takiego. Zatwierdzany przez podniesienie ręki, bez dyskusji, bez niczego. Po prostu... I gdyby nie szpital, co jest, uważam, ze wszech miar konieczne na każdym etapie. Na każdym etapie. Ale teraz tak, ponieważ mam trzy wątki, dokończę to prośbę do pana starosty. Ja może nie o odczuciach, ale to jest na pewno tak, że pan, posługując się tutaj moim nazwiskiem, od razu chce deprecjonować pomysł na to, o co wnioskowałam. Aha, to radna Faryniarz. Nie radna Faryniarz, ponieważ grono zainteresowanych było większe, o czym świadczy przegłosowanie rzeczonego wniosku. Nie radna Faryniarz. Dlaczego pan nie mówi na przykład radna Faryniarz, kiedy dochodzi do wnoszenia istotnych poprawek w projektach uchwał? Wtedy pan mówi komisja. Nie komisja. Jeśli już trzymać się jakiejś formuły, to radna Faryniarz. To jest to. Po drugie, więc taka prośba do pana starosty, do moich kolegów, takie słowo zadziwienia, że dziwię się panowie, że w szczególności tobie, Kaziu, że ty jako fachowiec, no najlepszy w województwie, szpital na piątym miejscu, że powtórzę to z satysfakcją. Ty pytasz, jakie argumenty miała komisja i co takiego się wydarzyło w szpitalu, że potrzeba o szpitalu mówić. Ja po prostu no, dziwię się temu pytaniu cały czas, Kaziu. Naprawdę. Bo akurat na ciebie tu bardzo liczyłam, że jako super fachowiec, że tutaj uznasz, że sytuacja jest taka, że warto mówić, ale nie w kategoriach sensacji, w kategoriach pognębiania szpitala, tylko w pozytywnym sensie, że oto idzie zmiana, miejmy nadzieję, że ta zmiana doprowadzi do tego, że już tylko dobrze będzie. Więc uważam, że na końcu roku, na koniec roku też warto by wrócić do spraw bieżącego funkcjonowania szpitala. Na końcu roku, no jest to jakiś czasokres, prawda, zamyka się rok kalendarzowy. Uważam, że byłoby to konieczne, ale jestem, jak widzę, w swoich dążeniach odosobniona, nie zresztą nie pierwszy raz, także że pozostaję tylko na tym wniosku i na tej prośbie o to, żebyście Państwo chcieli rozważyć także zamieszczenie tego tematu także w grudniu. Dziękuję.
Dziękuję. Myślę, że tu wewnętrzne sprawy klubu to Państwo wyjaśnią chyba sobie po spotkaniu. Natomiast może Pani Radna, może zawsze, bo ja nie mam takiego doświadczenia, zawsze był taki dylemat, którą komisję wybrać. Nie rozwiązać też, ale którą wybrać, bo chyba zgodnie ze statutem w dwóch komisjach można być członkiem, a mam takie wrażenie, że Pani ma energii na to, żeby być w czterech. Szczerze gratuluję zatem. W podsumowaniu dyskusji o ramowym planie pracy, nie chcę powiedzieć, że no, po dyskusji mamy jakiś pomysł na ten ramowy plan po zmianach. Pytanie jest takie, czy chcemy go przegłosować w tym brzmieniu, że dopiszemy do październikowej sesji informacje na temat szpitala, naniesiemy te zmiany grudniowe i naniesiemy zmianę wrześniową odnośnie inwestycji za pierwsze półrocze, tak? Zgodnie z sugestią Pana Starosty i w grudniu za drugie półrocze. I taki porządek proponuję, żebyśmy przegłosowali.
To znaczy, może wpiszmy do tego grudnia tą informację na temat szpitala. Powiem dlaczego. Ponieważ otrzymamy nowe propozycje na 2018 rok. I bo w październiku nie będziemy znali ryczałty na czwarty kwartał. Natomiast myślę, to znaczy nikt to nie wie jeszcze, ale myślę, że w grudniu przed likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia, bo zostało oficjalnie stwierdzone przez prezesa i przez ministra na spotkaniu, że z dniem 31 grudnia Narodowy Fundusz Zdrowia zostanie zlikwidowany. Natomiast oddziały wojewódzkie przez 2018 rok będą reorganizowane, nazwę to tak po swojemu. W związku z tym, to znaczy nie ulegają likwidacji, będą jeszcze te wszystkie procedury i prawdopodobnie nam przedstawią ryczałty na 2018 rok, ale tak do końca nie jestem pewny, czy przedstawią, dlatego że bazą wystawienia ryczałtów na 2018 rok jest wykonanie za czwarty kwartał przez szpital.
To ma charakter ramowy, jeżeli przedstawią, tak? Rozmawiamy o rzeczy niepewne. Jeżeli przedstawią, to zawsze może...
Więc ja, dlatego ja chciałem to powiedzieć, bo tak, ja mam zwyczaj, że się nie wypowiadam na temat szpitala w Goleniowie. Zauważyliście Państwo i raczej nigdy tego nie komentuję. Jeżeli mówię, to mówię o jakimś problemie, natomiast nie komentuję nigdy sytuacji szpitala w Goleniowie, no, żeby nie uznać, że jestem w jakiś sposób złośliwy czy coś. Co wiem, to wiem dla siebie. I tego nie mówię. Natomiast jeżeli byłaby taka potrzeba, ja wyraźnie powiedziałem Danusza, że ja nie znałem, jakbym to powiedział, intencji wprowadzenia do tego, bo nie znałem, prawda? Nie, że nie wiem, jakie są problemy. Problemy znam. wiemy, że będzie musiał być gdzieś tam w trzecim kwartale konkurs na dyrektora ustawowo, prawda? Czy na prezesa, znaczy, bo ustawa nakazuje powołanie tylko w drodze konkursu i tak dalej, więc tych tematów na pewno, ale ja myślę, że to będzie informacja zarządu, która przedstawi nam te rzeczy, co się dzieje w tym zakresie, prawda? I dlatego uznałem, że nie musi być osobny punkt, natomiast na pewno będzie informacja z tego tytułu. Możemy sobie zażądać przecież również informacje z sytuacji finansowej za pierwsze półrocze jednostki. Możemy, prawda? Mamy takie prawo, bo ona nie będzie dobra. Mówmy sobie szczerze, skoro jest zapowiedziane, że praktycznie nie będzie wykupu na wykonań. Więc będziemy, wiecie, wszystkie szpitale będą miały za zadanie dopłynąć do 1 października, bo być może 1 października będzie lepiej. Mówię być może, bo naprawdę propozycje ryczałtów mają nam przedstawić prawdopodobnie w trzecim kwartale. Także jest dużo niewiadomych, które na pewno trzeba będzie w jakiś sposób, z którym się trzeba będzie zapoznać. Natomiast czy to zrobi prezes, czy to zrobi zarząd w formie organu nadzorczego, to ja się nie umiem wypowiedzieć, prawda? To znaczy nie chcę się może tak wypowiedzieć. I tyle.
Dwa słowa. Po prostu nie możemy podlegać emocjom. Jest to ramowy plan pracy, a jeśli życie pokaże nam, że trzeba się zająć jakimiś tematami, to zawsze na wniosek zarządu czy rady możemy wprowadzić do porządku obrad i w sumie a nie możemy wprowadzić sztampowo, przepraszam. Czyli nie wolno pewnych rzeczy robić, bo niosą nas emocje. Tu nami powinien kierować rozsądek, pragmatyzm i proza życia. I tak bym to zakończył krótkie swoje wystąpienie, a w naszym klubie zawsze zgoda była, jest i będzie.
Dobrze powiedział.
Proszę Państwa, w zasadzie konkluzja to jest taka, że lepiej byłoby, jakby przewodniczący dał pustą kartkę z prośbą o uzupełnienie jej. To byłoby najlepsze rozwiązanie z tego wszystkiego, nie byłoby dyskusji, bo w zasadzie na samym początku idea jest taka, proszę zaproponować tematy. No proponuję kilka, które może zawsze w tych miesiącach były, bądź też muszą być, a zaproponować po prostu dodatkowe tematy i cała burza trochę z tego wszystkiego.
Szanowni Państwo, pozwólcie, że zamknę dyskusję w tym punkcie. I jednak poddam pod głosowanie te ustalenia, które poczyniliśmy. Tak patrzę po Państwa minach i dostrzegam wolę zrozumienia tego porządku zaproponowanego przez siebie. Pamiętam o wniosku pana Basa, ale na razie go w tym pierwszym o tyle nie uwzględnię, że on ma charakter przyszły, niepewny i jeżeli się zadzieje, to co powiedział pan radny Siwek, sytuacja jest dynamiczna, zadziałamy płynnie, wprowadzimy, jeżeli zajdzie taka konieczność, prawda? Nie będziemy się tej sztampy trzymać. Zatem poddaję pod głosowanie, szanowni państwo, ten wypracowany nasz ramowy plan z tymi zmianami, o których już chyba 5 razy powiedziałem. Kto jest za? To jest się... A, wszyscy za. Bardzo Wam dziękuję, koledzy i koleżanki. Także przebrnęliśmy przez punkt 15 i przechodzimy do punktu 16. Projekt uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2018 rok. Chyba Pan skarbnik.
Projekt, tak jak co roku, zakłada te same obszary funkcjonowania powiatu. Ustawy nam nic nie dołożyły. A kierunki są takie, że musimy uwzględniać, tak jak mówię, wszystkie te aspekty w miarę możliwości finansowych. Oczywiście przy jedynej zmiennej to parametrach, które przewiduje rząd na rok następny. No i oczywiście, jeżeli zmieniają się przepisy prawne, to też tam nanosimy pewne elementy, ale od 3 lat treści są bardzo, bardzo zbliżone i tutaj, jeżeli chodzi o realizację, to nie widzę jakby pola do zmiany tego, co proponuję, bo kierunki są takie same. Musimy realizować te same zadania przy tak bardzo ograniczonych środkach. Dziękuję.
dziękuję. Czy do tego punktu? Przejdziemy do głosowania zatem. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2018 rok? Dziękuję. Punkt 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2017 rok i zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017. Pan skarbnik.
Niestety ta nazwa musi tak wyglądać. To jest uchwała zmieniająca właśnie treść pierwotnie przyjętej uchwały. Jeżeli chodzi o treści, to jak Państwo zauważyliście, mamy dość dynamiczne zmiany. Głównie są to przesunięcia oraz zwiększenia wynikające ze wzrostu dochodów związanych z uzyskaniem odszkodowania w głównej mierze, bo to jest ponad 1 100 000 zł. Oczywiście po pomniejszeniu o 235 000 VAT-u, bo tak wychodzi z naszych obliczeń. No i oczywiście to powoduje i przesunięcia wynikające ze zmian dotyczących planowanych inwestycji, głównie tych związanych z termomodernizacją. Tutaj jesteśmy w trakcie oczekiwania na aneks do umowy z GIS-em. On pierwotnie miał być zrealizowany do 30 czerwca zgodnie z podpisaną umową. Sygnalizowaliśmy w grudniu Narodowemu Funduszowi, że nie jesteśmy w stanie tej inwestycji przeprowadzić do czerwca i że proponujemy wprowadzić zmiany do umowy. Powiedziano im nam, że procedura jest taka, że owszem, ale tylko aneksem i to w przyszłym roku. No i ostatnie informacje wczoraj, tak, które uzyskałem z udziału WIR, to, że wróciła pani z urlopu, która się zajmuje naszą sprawą i może ten aneks na dniach dostaniemy, no bo jeżeli nie podpiszemy go do końca czerwca, no to niestety umowa nie będzie mogła być zrealizowana. Więc liczę na to, że Narodowy Fundusz dopnie i prześle nam ten aneks. Jeżeli były pytania, to staraliśmy się w uzasadnieniu dość dokładnie opisać, jakie są te ruchy w budżecie i co one powodują.
Dziękuję. Czy są pytania do tej uchwały? W takim razie proponuję przejść do opiniowania. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią w tej sprawie? Dziękuję. Punkt 18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2017-2031. Proszę.
Konsekwencją zmiany budżetu jest w konsekwencji zmiana wieloletniej prognozy w zakresie budżetu tegorocznego. No i oczywiście zmiana zadań, o których mówiłem, termomodernizacja z jednorocznego zamienia się w dwuletni z planem przejścia na pierwsze półrocze 2018 roku. No i oczywiście wprowadzenie zadania dotyczącego kontraktu samorządowego, bo wreszcie uzyskaliśmy informację, że na dniach będziemy podpisywać umowę. W związku z tym musimy mieć takie przedsięwzięcie zgodnie z harmonogramem, który w tej umowie będzie wpisany. To tyle.
Nie widzę. Zatem kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w tej sprawie? Dziękuję. Tym sposobem dobrnęliśmy do punktu 19. Zwyczajowo sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami odbędzie się na sesji. Punkt 20. Wolne wnioski. Czy ktoś z członków komisji i członków niekomisji chciałby coś? Nie widzę. Pozwólcie zatem Państwo, że zamknę obrady połączonych naszych komisji. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia.
Jest mega kurs.
Kurs?
Z tym
A. Tomek, poczekaj sekundę.